Sztuki dawne i współczesne. Poleca Justyna Nowicka.
Zapraszam Państwa dziś do Teatru imienia Słowackiego. Główna scena, główny gmach, plac Świętego Ducha i długo wyczekiwana i zapowiadana premiera Pan Tadeusz Adama Mickiewicza. Będzie wydarzenie to pewne, czy udane, to się okaże. Powiem w największym skrócie, że reżyserem tego spektaklu jest Wojtek Klem, który mieszka i pracuje w Niemczech, stąd jego przedstawienia mają bardzo często mocny, wyrazisty, publicystyczny rys. Tak było na przykład w przypadku Lalki Bolesława Prusa, również w Teatrze imienia Słowackiego. Współpracuje Wojciech Klem zazwyczaj z Tomkiem Zimmermanem, który również i w tym przypadku, w przypadku Pana Tadeusza, przygotował dramaturgię, dramaturgicznie opracował tekst Adama Mickiewicza, a w roli tytułowej, w roli Pana Tadeusza zobaczymy niezwykle utalentowanego ukraińskiego aktora Witalika Hawrylę. Porozmawiamy, jak powstało to przedstawienie, porozmawiamy o lekturze Pana Tadeusza i co w tym tekście wyczytali jego twórcy. Najpierw reżyser Wojtek Klem.
Jak się pominie opis przyrody i piękną poezję, to wychodzą z tego bardzo drapieżne sceny, wychodzą postacie, które wolą się dogadać z Moskalami niż z własną rodziną, załatwiają geszeft na trupie, zabijanie jeńców wojennych pro publico bono, bo lepiej, żeby ktoś został zarżnięty i rodzina była cała, niż żeby znaleźć inne rozwiązanie. Wychodzi cały wątek z Pana Tadeusza, dosyć straszny z dzisiejszej perspektywy, groomingu 13-latki, która jest przygotowywana przez starszą od niej kobietę do zaręczyń z dorosłym mężczyzną. Ten dorosły mężczyzna decyduje na koniec Pana Tadeusza, że rozda jej majątek, bo ma takie widzimisię, żeby wprowadzić wolność. Nie pyta się jej tak naprawdę o to. Więc tu już mamy bardzo dużo nowoczesnych, mądrych wątków. Mickiewicz w swojej biografii ewidentnie miał przynajmniej dziwne, jeśli nie toksyczne związki z kobietami. Jego historia małżeństw, najpierw romansu ze starszą kobietą, która umiera, potem wychodzi za młodszą jej córkę, 22-latkę. Ta córka wariuje, on w tym czasie ma romans z opiekunką jego dzieci. To odbija się w postaciach Telimeny i Zosi.
To brzmi jak jakiś skandynawski dramat, taki z przełomu wieków.
I tak, szukamy tego momentu, próbujemy to wydobyć. Jest scena, w której Telimena i Tadeusz rozmawiają już na koniec swojego związku, gdzie Telimena zarzuca mu, że zdradziłeś mnie, a on jej odpowiada wprost: nie kocham cię i kochajmy się tak, jak chcemy, osobno. To jest bardzo nowoczesne i brutalne powiedzenie do kochanki.
A świetnie gdzie napisana jest ta scena zresztą.
Tak, tak. A gdzie indziej właśnie Tadeusz wyraźnie mówi, że Telimena, jej brakuje dwóch zębów i ma zmarszczki. Jest to powiedziane wobec tej kobiety. Jest to bardzo brutalny moment. Mickiewicz nie lubił swoich kobiecych postaci. Tak samo jak nie istnieją chłopi w tym tekście. U Mickiewicza są zapisani dokładnie w dwóch zdaniach. Raz mają się zamknąć, bo są chamami, a raz się ich uwalnia, ale wszyscy uważają to za głupi pomysł i szukamy oczywiście, żeby te wątki wydobyć, o nich opowiedzieć i zadać pytanie, czy to, do czego my się ciągle odnosimy, naprawdę jest takie wzorcowe, czy jeżeli Pan Tadeusz jest protoplastą polskiej tożsamości, to czy to naprawdę jest tożsamość, z którą się chcemy dzielić? Mamy Gerwazego, który wyraźnie, wielokrotnie w tekście mówi, że bardzo lubi palić ludzi w stodole. Znając polską historię, to zdanie wybrzmiewa dzisiaj strasznie. Trzy razy on to mówi i opisuje.
Aktualne pozostaje.
Tak, on z wielką przyjemnością mówi, że tak, modus palenia ludzi w stodole wydaje się być bardzo polskim modusem. I Gerwazy jak gdyby tutaj otwarcie mówi, u niego jest to jeszcze spowodowane zemstą, mniej nienawiścią wobec specjalnych grup etnicznych, ale jest to prototyp polskiego zachowania ewidentnie.
To jest kwestia kozła ofiarnego, prawda? On się znajdzie i wtedy jakby sięgamy po metody, które lubimy, nie?
Tak, też jest też na koniec, to jest bardzo ważne, kiedy u Mickiewicza przyjeżdża generał Dąbrowski, który jest kolejnym obcem, który wchodzi do Soplica. Tadeusz jest jak gdyby obcy, prawda, wraca na swoją ziemię po nieobecności i też przyjeżdża właśnie obcy zbawiciel, to akurat u Mickiewicza Polacy mu mówią, won stąd, my chcemy mieć swoją wolność i albo ją zrobisz tak, jak my ją robimy, albo po prostu uciekaj, żeby użyć grzecznego słowa, a padają tam zdania, które są godne po prostu niektórych z naszych polityków dzisiejszych czasów.
Okropne rzeczy opowiadamy. Trudno uwierzyć, że rozmawiamy o tej samej książce, o tej książce, której tytuł wszyscy znają, bo już nie mówię, że znają jej treść.
No więc właśnie, jak gdyby to, jestem bardzo wdzięczny Tomaszowi Cymermanowi i też Sandrze Schwarz, ale przede wszystkim pierwszym krokiem właśnie Cymermanowi, który stwarza swoją analizą jakby filet z tego, co tam jest zapisane i wydobywa dokładnie te punkty, które my jesteśmy często w stanie przeoczyć, czytając opisy przyrody i które nam zasłaniają dosyć okrutny świat, a Sandra Schwarz jak gdyby pomaga nam przedstawić też perspektywę, jest jej teksty i sceny budują komentarz i one są wbudowane w konstrukcję spektaklu i przez to oddają komentarz do tego, co się dzieje.
Czy to nie jest może trochę tak u Mickiewicza, że właśnie te wszystkie okrucieństwa, używa się takiego słowa, tam przywary i tak, to nie są żadne przywary, tylko no, mordercze skłonności. Troszeczkę on tymi opisami przyrody, nie wiem, łagodzi, otula potem, żeby jeszcze mocniej przyłożyć. No, mam wrażenie, że nasze czytanie tego tekstu jest bardzo mało refleksyjne. No, jakiś cel tych, nazwijmy to, przerywników tam jest. Ja rozumiem, że pan w to w ogóle nie wchodzi.
Pojawiają się one, ale nie w tej mierze i wadze, którą tam ma to u Mickiewicza, bo szukamy jak gdyby innych momentów. Właśnie jak gdyby ciekawi nas to, że dla Mickiewicza jest to jak gdyby samo zrozumiałe, że wyścig psów Rejenta i Asesora odbywa się na polu chłopa. Ten chłop umrze z głodu, ponieważ jego całe zboże zostanie zniszczone dla zabawy szlachty. A z drugiej strony, jak zapytać się ChatGPT z treściami pana Tadeusza w 6 słowach, to dostajemy, tak, dostaliśmy odpowiedź, zaraz muszę to zaraz wyszukać, to jest szlachta kłóci się, je, pije i śpi.
Kwintesencja.
Nad tym się trzeba zastanowić, prawda, że tak naprawdę to jest pod tym tekstem.
Ale tutaj jakby kwintesencją pars pro toto jest no, taka słowojka, którą wszyscy rozpoznają od razu.
Tutaj są dwa ważne momenty. Magda Gut stworzyła niesłychanie surową scenografię, pole pełne błota z ruiną miejsca, które w Polsce jest dosyć klasyczne. Odnosimy się też do twórczości Ryszarda Szai, takiego polskiego plakatotwórcy. I zastanawiamy się, na jakim zimowym, pełnym blota polu odbywa się ten spektakl. Ja jestem bardzo wdzięczny za scenografię Magdy Gut, bo ona zmusza nas do skoncentrowania się na postaciach i na przebiegach aktorskich, a nie możemy się schować właśnie za krzakami pięknych słów. A na przykład to u Mickiewicza jest zapisany wątek, że pan Tadeusz jako młody mężczyzna ma w lesie spotkanie erotyczne z kobietą starszą od siebie i w tymże lesie, w krzakach, z jednej strony jest jego ojciec, który go podgląda, a z drugiej strony kochanek tejże kobiety, czyli hrabia. I to nie jest wymyślone przez nas. To zapisał Mickiewicz słowo w słowo tak.
Cóż, wnikliwa lektura tego tekstu może zaskoczyć. O czym będzie to przedstawienie? O tym wszystkim, o czym rozmawiamy, ale nie jesteśmy czatem sztucznej inteligencji, ale spróbujmy na to pytanie odpowiedzieć.
Nie, no oczywiście streszczenie ChatGPT jest o tyle dowcipne, że jest po prostu bardzo w punkt. Jeżeli ktoś bez aluzji i bez sentymentu skróci ten opis tego tekstu, to wychodzi szlachta, je, kłóci się, pije i śpi. I rzeczywiście jest to duża część tego tekstu. Próbujemy przez to odczytanie zadać pytanie, co z tego tekstu jest jeszcze warte do spoglądania w tył, a jeżeli to jest właśnie prototyp polskiej rzeczywistości, polskiej tożsamości, to czy naprawdę jest coś, o czym chcemy wspominać?
Ten spektakl zniechęca nas do lektury?
Nie, wręcz przeciwnie. Być może osoby, które ten spektakl zobaczą i będą miały ochotę sprawdzić, czy rzeczywiście tutaj tak to jest, to na jednej z prób aktorka oglądająca sceny Telimeny powiedziała: nie zdawałam sobie sprawy, że Telimena takie rzeczy mówi. Bo my tutaj nie przepisujemy tekstu Mickiewicza, tylko używamy oryginalny.
To myślę, że może być komentarz do bardzo wielu słów, które tu padną, prawda?
Tak, myślę, że tak. I to jest właśnie zaleta pracy Tomka Cymermana i Sandry Schwartz, że ich adaptacja pozwala mi wydobyć te sensy.
Jeszcze zapytam na koniec o główną rolę pana Tadeusza. Wiadomo, że w ogóle ten poemat nie jest o... Pan Tadeusz jest takim mylącym tytułem, ale bardzo ważna decyzja obsadowa. Ukraiński aktor, wspaniały, bardzo młody. Wobec tego, że Polacy jakby przestali kochać Ukraińców i no, jest to bardzo mocny, powiedziałabym, prowokujący gest.
Nawet nie zdaję sobie sprawy, że jest to taka prowokacja, bo przede wszystkim czytam aktora przez jego osobę, zanim spojrzę na jego biografię. Może to jest to, co Witalika i mnie łączy, jesteśmy obcy w tym kraju. Ja się tu urodziłem, po części wychowałem, wyjechałem. Witalik tu przyjechał, tu studiował, tu działa i podchodzimy do tego tematu jak dwóch obcych, do czegoś, co wszyscy uważają za istotne i samozrozumiałe. I przez ten pryzmat obcego opowiadamy historię obcego Tadeusza, który przyjeżdża w świat, który miał być jego domem i wszyscy się wobec niego w różny sposób zachowują.
Czyli taki trochę papierek lakmusowy, prawda, który ujawnia rzeczy, które być może lepiej, żeby pozostały gdzieś właśnie w tym niedopowiedzeniu.
Z pewnością. I z pewnością też mam wielką nadzieję, że właśnie wcale nie jest tak, że Polacy nie lubią Ukrainy i nie lubią Ukraińców, wręcz przeciwnie, cała Europa musi się tym zająć. Jest to sytuacja, która dotyczy nas wszystkich.
Odtwórca głównej roli, chociaż doskonale wiemy, że to dokładnie do końca nie jest o panu Tadeuszu, tylko o wielu innych sprawach. Chciałam zapytać, jak pan myślał o tej roli, jaka była pierwsza reakcja, czy pan w ogóle sobie zdawał sprawę z tego, czym dla prawdziwych Polaków jest pan Tadeusz?
Wiedziałem o panu Tadeuszu, wiedziałem, że jest bardzo ważny i istotny w kontekście też takim kulturowym, historycznym. Ja znałem pana Tadeusza, bo też skończyłem studia aktorskie w Krakowie i my na pierwszym roku już tam macaliśmy, że tak powiem, i niektóre sceny sobie tam próbowaliśmy odtworzyć.
Które, ciekawa jestem. No, opisy przyrody może?
No na przykład ja miałem fragment księdza Robaka. Tak trzeba było sobie wybrać coś, te już wszystkie takie ekscytujące, bo wszyscy się rzucili na takie polowania, na takie dynamiczne. Mi zostały takie bajerowanie, chyba tak można powiedzieć, prawda? Tam jest taka scena właśnie, gdzie ksiądz Robak tak sprytnie wykorzystuje swoją umiejętność manipulowania właśnie faktami, rzeczywistością. Więc tak już to było moja próba interpretowania tego.
Jak panu leżał w ogóle ten tekst w ustach? Czy to było właśnie fajnie weszło, czy trudne? Dwunastozgłoskowiec i tak dalej. Prawda?
Nawet trzynastozgłoskowiec. Ale przyznam, że jak pierwszy raz się zderzyłem z tym tekstem, nawet w kontekście egzaminów wstępnych, czyli ponad 5 lat temu, to było to dosyć trudne już na etapie czytania i mówienia tego. Zbitki są mało oczywiste, też to nie są takie zbitki, ani taka składnia, która się spotyka, kiedy się uczy języka polskiego, tak? To są archaizmy, to są przystosowane składnie do rymu i tak dalej, więc samo rozpracowanie tekstu było dla mnie trudne na poziomie takim językowym, ale też potem dykcyjnie, interpretacyjnie.
Czyli to było trudne.
Tak, to było bardzo trudne, ale też ciekawe. Ciekawe było to takie wyzwanie, z którym jakoś tak fajnie było się mierzyć. Właśnie tak pamiętam, że ten pan Tadeusz w tej teczce na egzaminy wstępne pełnił taką funkcję, żeby tak przynajmniej w mojej głowie, przynajmniej tak to o tym się myślało, że pewnie go nie powiemy, na egzaminach, ale dobrze, żeby był. No bo to jest taki jednak jakiś taki certyfikat jakości, tak? I że można się popisać właśnie jakąś intuicją taką interpretacyjną, dykcją, tak? I znajomością też, no bo wieszcz narodowy, prawda? I a teraz to jest oczywiście coś zupełnie innego. Jednak jak odświeżyłem sobie całość pana Tadeusza przed rozpoczęciem prób, miałem większą sprawność też w rozumieniu. Musiałem rzadziej googlować słowa na przykład i też szybciej mi się czytało. No bo...
Przecież jak wiadomo, pewne słowa nie zostały wyjaśnione do końca. To już ten anegdotyczny świeżo, prawda? A, po prostu nie wiadomo, co to znaczy.
Tak, ale na przykład też obserwuję, i to obserwowałem też wtedy, że kilka słów znalazłem takich, które się zachowały w języku ukraińskim na przykład, jeden do jednego. Na przykład taki tuman to jest mgła, którą używa właśnie Mickiewicz jako tuman i po ukraińsku to tak zostało. Albo słowo nazad, czyli do tyłu, tak samo po ukraińsku. No i takie, i to było w sumie nawet takie fajne, zabawne, żeby sobie wyłapać takie...
No tak, bo Mickiewicz był człowiekiem pogranicza przecież i tak. Jego mowa na pewno była pośrodku, pomiędzy.
Tak, tak. I właściwie nawet to było takie trochę przyjemne, w sensie, że gdzieś ta granica tak trochę się zacierała, jeśli chodzi o jakieś takie utożsamianie się też. Ja jestem ze wsi też i jakoś tak czytanie o tej sielance i o tych, zbożach i o tych kurach i tak dalej, jednak...
Nie było to takie egzotyczne, tak?
Nie, nie było to takie egzotyczne, a nawet troszkę takie to było sentymentalne i nostalgiczne, aczkolwiek... I tu jest właśnie ta pułapka, prawda? To jest wszystko owiane tą nostalgią i tym takim, tą sielanką i tymi takimi niby wakacjami, bo na dobrą sprawę tam nikt nic nie robi. W sensie, bo my tam właściwie czytamy o szlachcie.
Szlachta nie pracuje, zna pan to piękne pożegnanie, prawda?
Dosłownie, że oni tam się po prostu cały czas nudzą i z tych nudów po prostu wychodzi ta cała akcja, która jest tak bezsensowna często i doprowadza do jakichś kuriozalnych wydarzeń tam.
Ludzie tak. Naprawdę tam giną.
Tak, i cieszę się, uważam, że to jest bardzo ważne, że my się konfrontujemy z takimi faktami, jakby z tą rzeczywistością, która tam się wydarzyła, że mówimy, dobra, czekajcie, dobra, natura naturą, tu jest piękne, to już ustaliliśmy, wszyscy są piękni, tu jest pięknie, ale człowiek nie żyje i zaraz jeszcze więcej zginie, bo ktoś powiedział o jedno słowo za duszą.
A czy nie jest tak, że wszyscy pana o tę ukraińskość pytają? Jak to jest, że aktor z Ukrainy i taką postać tego prawdziwego Polaka gra?
Jest to temat. Jest to temat i przyznam, że na co dzień, jak funkcjonuje, temat mojej narodowości nie jest taki obecny, bo ludzie często zapominają, że jestem z Ukrainy, głównie dlatego, że mówię po polsku, po prostu tak jak mówię, po prostu, że to jest, to się nie rzuca jakby tak za bardzo. Więc jeżeli nie ma tematu, no to on jakby nie powstaje po prostu. Jak się przedstawiam, no to jest temat, tak? Ale generalnie to nie jest temat na co dzień, co nie jest ani złe, ani dobre, prawda? Po prostu, aczkolwiek. Jak mamy pana Tadeusza, który jednak, ja tak zażartowałem nawet, jak tam dostałem propozycję i tam rozmawiałem z przyjaciółmi, mówię, Boże, słuchajcie, no to co, to ja teraz tutaj zagrałem Mozarta, tutaj zagrałem Juliana Sorella, a teraz przyszedł czas na najbardziej polskiego Polaka.
No to brzmi jak prowokacja. Przepraszam, ja żartuję, bo tak nie myślę. Chcę to powiedzieć, żeby pan nie sądził, że ja mówię z serca, tylko mówię z tego, co słyszę.
Ale też nie ma co ukrywać, że to jest jakby całkiem naturalna chyba reakcja, bo abstrahując od sytuacji teraz, w której się znajdujemy, Ukraina, Polska, cały świat, to też i też to był mój naturalny tok myślenia. Jest mnóstwo aktorów. Jest mnóstwo zdolnych aktorów w moim wieku i tak dalej. I w Krakowie, wszędzie jakby. I to jest częsty wątek w ogóle w naszym zawodzie, że czemu ja i cały czas musimy jakby pracować nad poczuciem jakby takiej własnej wartości i żeby siebie nie umniejszać jakby jakiejś decyzji, tylko korzystać z tego. Dlatego oczywiście, jak myślę sobie o Teatrze Słowackiego, o panu Tadeuszu, o tym zespole, to jednak ten teatr jest bardzo dobrym teatrem i bardzo cenionym teatrem. Jest wielkim teatrem z wielką historią, z bardzo utalentowanym, uznanym zespołem. Więc naturalnie, jak dostaję taką propozycję, myślę sobie skrótowo, czym sobie na to zasłużyłem. Trochę wiem, czym się na to zasłużyłem, bo pukałem i się przypominałem, że istnieje tutaj też osobiście, więc myślę, że to też zadziałało. Ale z drugiej strony myślę sobie, dobra, no to jednak jest ten kontrast, że jest pan Tadeusz i jestem ja, tak? Aczkolwiek im więcej pracowaliśmy, im dłużej teraz pracujemy nad tym, podobnie jak kiedy czytałem pana Tadeusza i czułem taką nostalgię i mi się zacierała ta granica właśnie przez te językowe moje jakieś znaleziska, podobnie tutaj, kiedy rozgrzebujemy te tematy, wcale nie jest tak, że ja, Witalik, będąc Ukraińcem, przyjdę tutaj i będę wam zmieniać, robić zamieszanie i prowokacje i teraz ten pan Tadeusz będzie zupełnie inny. Nie. Właśnie Wojtek ma też swoją biografię, tak? On ma też swój etap w edukacji i w karierze, gdzie pracował w Niemczech, tak? On też ma taki kontekst do porównania, prawda? Jeśli chodzi o takie dorastanie.
Po prostu nie jesteście stąd obaj.
Tak, że gdzieś tam ten kontekst, mi się wydaje, że on funkcjonuje jako dodatkowy, jakby taki atut, w sensie taki dodatkowy kontekst i rodzaj pewnego dystansu, że jednak ja uznaję oczywiście i Mickiewicza, i pana Tadeusza jako uznaję wagę tego utworu, tak? Tylko jednak wydaje mi się, że moje połączenie emocjonalne z tym utworem jest nieco inne niż u osób, u których to jest na języku od szkoły, a czasem od małego, tak? W zależności od tego, jaką mieli rodzinę, tak? Że jednak u mnie kontekst pana Tadeusza powstał tylko i wyłącznie dopiero jak zdecydowałem się na aktorstwo, prawda? Wcześniej w liceum u nas, jak w liceum gadaliśmy o romantyzmie, to wspomnieliśmy o Mickiewiczu i o panu Tadeuszu, ale nie wgłębialiśmy się w ogóle. Więc rzeczywiście ja nie mam jakby takiego ciężaru, że ja coś wobec tego tekstu muszę, bo może to się pojawić. Więc myślę, że to jest pomoc.
To jest fajne. Tak. Bardzo tak, dziękuję.
Tak. Dziękuję.
No, mocno trzymam kciuki i bardzo się cieszę na to przedstawienie. Mam nadzieję tylko, że nie będzie takie bardzo, bardzo ponure, bo to krótkie streszczenie tego, o czym to jest, jednak nie napawa takim optymizmem.
Proszę nie dać się zwieść. Naprawdę pilnujemy tutaj tego, żeby w mroku zawsze był ten snopek światła i też pamiętajmy o tym, że nawet
snopek
jak mówimy
światła, jak pan to ładnie powiedział, to jest coś cudownego, co na przykład dla mnie dodaje właśnie do tej rozmowy, do naszego spotkania, tę wartość, o którą walczymy.
No widzi pani, a nawet tego nie przemyślałam, no, i to właśnie. O to chodzi. Więc tutaj ten snopek światła i ta szeroko pojęta nadzieja jest kluczowa. Mnie nic tak nie wzrusza jak walka i nadzieja, która nie gaśnie, że mogą się dziać bardzo złe rzeczy, ale dopóki człowiek walczy do samego końca, to jest takie najbardziej wzruszające. I tutaj właśnie walczymy i walczymy o te nadzieje. Naprawdę patrzymy na niektóre rzeczy z przymrużeniem oka. Trzeba pamiętać, że jak jest bardzo źle, to czasem zaśmianie się może nas uratować. Może być lepszym mechanizmem obronnym niż przemoc, krzywda, którą wyrządzamy sobie albo bliskim.
Zosia? Nie, nic do Tadeusza. Róbcie z nim, co chcecie, lecz do Zosi?
Co?
Co dać państwu do Zosi? Ja jej ręką rządzę. Ja sama, że pan Jacek dawał był pieniądze na wychowanie Zosi, to się jej jeszcze nie kupił.
A jeśli ona szczęście znajdzie w tym zamęciu? Jeśli Tadeusza podoba?
Podoba, nie podoba, aż to mi jest rzecz ważna. Zosia nie jest, prawda, partyja posażna, ale nie jest z lada wsi. Nie jest lada szlachcianka, rodzi się z Choroszkówny. Małżonka dostanie. Bardzo staraliśmy się o jej wychowanie, chyba by tutaj... Dziczała!
Tomasz Cymerman, dzień dobry, witam serdecznie. Chciałbym przypomnieć, że generalnie po publikacji pana Tadeusza w 1836 roku, jeżeli dobrze pamiętam, no to była kompletna klapa. No, to znaczy przez 40 lat ten tekst był uważany za grafomanię. No to trochę jakby upraszczam, ale nie miał dobrych recenzji. I dopiero tak naprawdę pod koniec XIX wieku zaczęto uważać, że tam jest coś. I duży jest problem z panem Tadeuszem rzeczywiście, ponieważ Adam Mickiewicz uważał, że to jest najlepsze jego dzieło. W przeciwieństwie właśnie do większości swoich znajomych, kolegów, krytyków, publiczności tamtego okresu.
A co dramaturg tego przedstawienia sądzi o tym poemacie? Czy pan to podczytuje tak do poduszki, czy to jest po prostu taka zadaniowa typowo sytuacja?
Nie, no to nie jest sytuacja zadaniowa. Trudno mi tutaj bardzo w ogóle jakoś łatwo odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ rzeczywiście dawno tego po katorgach licealnych nie otwierałem. Natomiast rzeczywiście, kiedy podjęliśmy taką decyzję, że ta opowieść o zajeździe, czyli jednak no, bezprawnej takiej awanturze, która kończy się śmiercią naprawdę dużej ilości ludzi, no, że w tej opowieści jest jakaś taka dusza, prawda, narodowa, no, bo uderzę w mocne tony, jest coś takiego, ale z drugiej strony też widząc zwrot ludowy, który teraz w prasie, w książkach od 10 lat jest bardzo popularny, w kinie także, tenże zwrot jakoś mocno nam podważa całą tą brać szlachecką i jakoś też opowiada chyba tą historię w zupełnie innym kontekście, ta wiedza o tym zwrocie ludowym. Wydawało nam się, że też te wątki, prawda, jakiejś nadchodzącej wojny, jakiegoś przewrotu, jakiejś wielkiej zmiany historycznej, jest to współczesny wątek.
Przecież tam ta wojna miała przynieść wyzwolenie, prawda?
No ale przyniosła dokładnie, całkowicie coś na odwrót. No więc to był harmider historyczny, jakby bardzo dużo sprzecznych opinii, bardzo dużo nadziei, bardzo dużo przekleństw, bardzo duża taka sytuacja sprzecznych wyobrażeń przyszłości. To jest w tym tekście.
Oczywiście zwrot ludowy jest, no, takim, mam wrażenie, powszechnym u nas doświadczeniem, ale no, w panu Tadeuszu jakby ten temat jest dosyć słabo reprezentowany, mówiąc eufemistycznie.
No tak, ale chciałbym przypomnieć, że czego właściwie bardzo wiele osób nie zauważa, bo nie widziałem tego w żadnej w sumie inscenizacji, do zaślubin Zosia idzie w stroju ludowym, chłopskim.
Prawda, no ale to jest kostium.
No tak, Tadeusz próbuje przemóc tą, jakoś przekonać to, że ta myśl kościuszkowska o uwłaszczeniu chłopów, no jakby powinna mieć miejsce. Mamy bardzo dużo takich fragmentów, gdzie występują takie nieme postaci chłopów, którzy dżungle pracują, kiedy prawda, umęczeni wracają z pola, kiedy przede wszystkim jest bardzo duża scena w bodajże Księdze Trzeciej o tym, czy polowania można urządzać na niezrzętej chłopskiej jarzynie, czy jednak jest to pewnego rodzaju zbrodnia. Jest tych tematów całkiem sporo, po prostu jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że czytamy tą książkę w tenże sposób, że ta brać szlachecka to jesteśmy my. No, ja uważam, że to nie jesteśmy my na pewno w tej chwili, jesteśmy zupełnie z innego świata, natomiast w dziwny sposób i prawdę powiedziawszy trochę to się wydarzyło w PRL-u, co jest jeszcze bardziej dziwne historycznie. Bardzo duży paradoks, że w PRL-u po prostu ogłoszono, że to jest jakby esencja duszy Polaka. No i teraz właściwie czemu tak się stało? Ja tego rzeczywiście w ogóle nie jestem w stanie zrozumieć. Dlaczego jestem w stanie zrozumieć to, że pod koniec XIX wieku pozytywiści odkryli realizm pana Tadeusza, tak? Jakby jest to bardzo dobrze realistycznie opisany świat. No to rozumiem, że pozytywiści powiedzieli, no okej, ktoś wreszcie nam opisał ten świat tak realistycznie. Rozumiem, że na początku XX wieku właściwie szlachta, która odchodziła do lamusa, no zaczynała jakby dysputę o sobie samym, stawiając pana Tadeusza jako przezrocze, ale zupełnie nie rozumiem, dlaczego w PRL-u krytycy ogłosili, że to jest esencja i że to jesteśmy my. Nie umiem tego pojąć.
Oczywiście, chłopi tam są, ale ja mam wrażenie, że oni tworzą coś w rodzaju dekoracji. No, wypełniają pole, przestrzeń.
Nie, no oczywiście, zgadzam się, to jest całkowicie po prostu historia poświęcona zajazdowi, to jest główna oś fabularna, czyli po prostu mordobiciu pomiędzy różnymi frakcjami szlachty. Przypomnę, że od 1760 roku, kiedy jeszcze było państwo polskie, zajazdy były bezprawne, czyli mamy 50 lat już, jak jesteśmy w 1811 roku, od 50 lat zajazdy są bezprawne. No i tutaj Mickiewicz opisuje i też historycznie jakby mamy takie wyobrażenie, że to jest coś fajnego, tak, tam oni z szabelkami, coś tam, bez policji żadnej podejmują jakąś debatę po prostu między sobą. No to jest po prostu bezprawne mordobicie, co jest jakby, jeśli chodzi o to, że oni są dekoracją, ci chłopi.
Tak, tak, właśnie, no, nie ma tam.
Oczywiście, że zgadzam się z tym wszystkim, ale w epilogu Mickiewicz wygłasza takie wielkie marzenie, że ma tak, chciałby, żeby 100 lat później historia zajazdu trafiła w ręce wieśniaczek i że życzyłby sobie, żeby one pod strzechami czytały tego pana Tadeusza. Paradoksalnie wydarzyło się to historycznie, to znaczy owe wieśniaczki 100 lat później rzeczywiście czytały tego pana Tadeusza i PRL, jakby będący ustrojem robotniczo-chłopskim, ogłosił, że to jest nasza narodowa dusza. Jakby to jest interesujące. Dlaczego tak się stało?
No. Wszystko to jest dosyć skomplikowane jednak, prawda? Mamy tu do czynienia ze znaczeniami, które zmieniają znaczenia, tak. Więc muszę zadać takie w zasadzie obcesowe pytanie. Właściwie o czym robicie przedstawienie? Bo jak dotąd rozmawiamy o trudnościach, nieporozumieniach. Wiadomo, że Adam Mickiewicz pięknie to napisał. To jest rzeczywiście kunsztownie zrobiona rzecz. Tylko no ani też dramat, więc no też pytanie już typowo takie dramaturgiczne.
Nasza historia, żeby nie zdradzać tutaj takiego jądra, nasza historia przede wszystkim trochę bawi się w takie opowieści o resentymentach różnego rodzaju. Właśnie resentymentach, chociażby wobec jakichś tam chłopów, wobec jakichś tam stronnictw, wobec wojny polsko-polskiej, wobec Zachodu, wobec bardzo dziwnie pokazanego tutaj Wschodu, czyli jakiejś kolaboracji sędziego z Rosjanami.
Dziwna sprawa, niefajna.
Niefajna sprawa. Sędzia łatwiej dogaduje się z Rykowem niż z hrabią. Jest mu to na rękę dogadać się z Rykowem i oczywiście robi też to na trupie majora Płuta, co jest też dosyć ciekawe. Także ta legenda polska paradoksalnie wciąż absolutnie irytuje. Wciąż jest właściwie, nie można zrozumieć, jak to jest możliwe, że tak bardzo w złym świetle pokazał Mickiewicz Szlachtę, bo uważam, że nie ma tam żadnych pozytywnych rzeczy. I my się zastanawiamy, jak to jest możliwe, że w takiej świadomości przestrzeni kulturowej wracamy do tego jako do jakiejś pięknej opowieści o Polsce. No, nie ma tam w ogóle, moim zdaniem, poza opisami przyrody, no, żadnej pięknej opowieści o Polsce. Mamy po prostu zbrodniarzy, chamów, kolaborantów, oportunistów, morderców, którzy załatwiają swoje brudne interesy. I rzeczywiście przyjrzenie się tej dynamice, tej historii w dzisiejszych czasach, wydaje mi się, że otwiera jakieś przestrzenie wyobrażenia o nas.
I myślę, że nie będzie nadużyciem, że nie jest interpretacyjnym nadużyciem skonstatowanie, że myślał tak również Adam Mickiewicz, że to wszystko w tym utworze jest, że to nie jest dopisane przez Tomasza Cymermana na przykład.
Nie, mamy tutaj dygresyjne sceny, ponieważ no, to jest dzieło romantyczne, więc pozwoliliśmy sobie na dygresję, w związku z tym są sceny dygresyjne, które są rzeczywiście spoza Adama Mickiewicza, ale oś naszej opowieści to jest czysta fabuła Mickiewicza, mówiona językiem Mickiewicza, w związku z tym staramy się po prostu opowiedzieć tą historię na nowo. Tak, Adam Mickiewicz to opisał, ale starałem się pojąć właściwie, czy on przecież w tym samym czasie pisał księgi Pielgrzymstwa i Narodu Polskiego, czyli taką Biblię mesjanizmu, która
pojechane sprawy,
no ale no, jakby jest tam wiara, że prawda, Polska się odrodzi się jako nowy kraj, da jakiś wzór, że to są jakieś rany, męki, które mają po prostu oczyścić jakby w przyszłości to nowe narodzenie Polaków. Ja nie wiem, czy rzeczywiście, mówiąc językiem Wyspiańskiego, może z mętów się dobędzie człowieka. Nie wiem, czy Mickiewicz w tym szale po prostu mesjanistycznym opisuje bardzo realistyczną sytuację zajazdu i mordobicia, nie wiem, wierząc, że możemy to zmienić, nie wiem, chcąc to pokazać i mówiąc, że no może można też inaczej, czy on po prostu rzeczywiście tak strasznie był rozdarty po upadku powstania listopadowego, że po prostu no, napisał to, co sam widział i sam przeżył, a że to było takie, a nie inne, no to tak po prostu mu się napisało. Nie wiem. Naprawdę nie wiem.
Wchodzimy gdzieś na próbę, a w centrum sytuacji jest Wychodek. Czy można uznać to za jakąś pars pro toto tej inscenizacji tej waszej opowieści?
No tak.
Drewniany Wychodek z Wygódka, Sławojka.
Tak, Sławojka została w bodajże 1927 roku przez ministra o imieniu Sławoj zarządzono, żeby na wsi stanęły wychodki, ponieważ nie było w ogóle kanalizacji i tak naprawdę do tego 1927 roku chłopi po prostu i w ogóle no, jakby nie było czegoś takiego, nie? No to jest w ogóle dopiero 100 lat Sławojki, nie? Więc wcześniej jak oni to robili? W nocnik, w krzakach? No, więc uznaliśmy, że jakby to taka jest kwintesencja tego obrazu tego Soplicowa,
no, że cywilizacji.
Tej cywilizacji, esencja tej cywilizacji, no jest to, jakby, jest to trudne, nie będę ukrywał, jakby taka decyzja jest trudną decyzją, ale jest też to decyzja wymowna, no i przypomnę, że Soplicowo, dwór w Soplicowie jest przedziwnym miejscem, bo jakby jest to drewniany, na zaszczepki zamykany, bo nawet zamka nie ma, czyli po prostu na jakieś zaszczepki zamykany po prostu dworek, w którym tak naprawdę są trzy izby i w którym mieszka, nie wiem, 20 osób, nie? To jest ciekawe, nie? Co to jest za miejsce?
Szkoda, że nie mamy czasu, żeby podywagować. Pana ulubiona postać może?
Lubię kawiarkę, nie? Ja lubię też po prostu Wojskiego, ponieważ to jest Tadeusz i trzeba zaznaczyć, że pan Tadeusz opowiada o dwóch Tadeuszach. To mówimy o młodym Tadeuszu, który przyjeżdża z Wilna do Soplicowa i oczywiście Tadeuszu Wojskim, który jest drugim Tadeuszem, który no, jest jakby takim już Tadeuszem po przejściach, takim piewcą kultury szlacheckiej. No, to, co mówi pan Tadeusz Wojski, jest doprawdy kuriozalne i w wielu momentach kuriozalne. Bardzo dużo mówi o grzeczności, godności i o prawach szlacheckich, ale nie ma problemu w tym, żeby rzucać nożem w hrabiego. Nie wiem, bardzo trudne. Ja naprawdę też bardzo lubię Maćka Chrzciciela, który z maczugą idzie na Rosjan. To też jest wymowne, no, że Mickiewicz opisuje faceta, który z maczugą, średniowieczną maczugą, nawet z maczugą, no, po prostu z maczugą idzie na Rosjan.
A co z tekstem pan zrobił? Bo jeśli dobrze zrozumiałam, to jednak fabuła mickiewiczowska jest dla pana jakimś tutaj takim nerwem, za którym pan idzie.
Tak.
Możemy się spodziewać tych 12 ksiąg, takiego resume trochę scenicznego.
Tak.
Jakiś opis przyrody, dajmy na to?
Nie ma za dużo opisów przyrody.
Żadnych stawów, żab, zachodów słońca.
Tadeusz ma próbę samobójczą w stawie, więc staw jest, ponieważ no...
To... Zaraz, chyba, czy mówimy o tym samym panu Tadeuszu?
Tak, pan Tadeusz tuż przed zajazdem w księdze bodajże siódmej ma próbę samobójczą. No, też się o tym nie mówi. Jest wyraźnie opisany, że Tadeusz zawiedziony po prostu, przede wszystkim zmuszony przez sędziego do poślubienia Zosi, ponieważ Tadeusz w ogóle nie chce poślubiać Zosi, zmuszony przez sędziego do poślubienia Zosi, a także po awanturze z Telimeną postanawia utopić się.
No to czuję, że to przedstawienie może nas zaskoczyć.
Życzyłbym sobie tego i państwu.
Hojność państwa dla nas nie jest bez powodu. Winni coś soplicowi dla choreszków rodu.
Dziękuję bardzo. Przygotujmy scenę do drugiej sceny, czyli do spowiedzi Rubaka.
Sztuki dawne i współczesne. Poleca Justyna Nowicka.